Naszym gościem pan Dariusz Cylupa, szef Koła Związku Ukraińców w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Rok wojny na Ukrainie właściwie za nami. Jaki był dla pana ten rok? Pytam o to w tym kontekście. Do Polski przyjechało, uciekło, musiało się schronić kilka milionów Ukraińców, uciekając przed wojną, przed groźbą śmierci albo odniesienia ciężkich ran. Pewnie państwa organizacja była tą, do której w pierwszym etapie, w pierwszej chwili zwracano się o pomoc, chociażby ze względu na brak bariery językowej, bo łatwiej się dogadać, polski i ukraiński nie są aż tak różnymi językami. Można się porozumieć przy odrobinie dobrej woli. Ale jaki był dla pana ten rok?
Panie redaktorze, tu nasuwają się słowa przykry, smutny, bolesny i można wiele by tego, takich słów wymieniać. Jest w tej chwili w Ukrainie na pełną skalę wojna. Rozpoczęła się, no można powiedzieć, rok temu. Tak jak pan wspomniał, wiele osób, jak wiemy, w milionach nie wyemigrowało, uciekło. To są uciekinierzy z Ukrainy, ratując swoje życie. Tak, nasz Związek Ukraińców, ale jako tu mniejszość ukraińska mieszkająca w Słupsku, oczywiście na nas też spadł obowiązek pomocy, jak na wszystkich. I tu mogę powiedzieć, że wszyscy zdali egzamin. Nie będziemy mówili w jakim stopniu, większym, mniejszym, ale stworzyliśmy też pomoc. Oczywiście bariera językowa dla nas jest, no nie ma tej bariery. Ludzie, którzy mówią mową ukraińską, ale powiem panu, że ja przynajmniej miałem problem porozumieć się z Ukraińcami, którzy przyjeżdżali do nas, tu prosili o pomoc, mówili po rosyjsku.
Mówi pan o tych wschodnich regionach.
Ale to już tak, trudno powiedzieć, ale zapewne większość była, która mówiła mową rosyjską. Mimo że kiedyś uczyłem się w szkole języka rosyjskiego, ale nigdy nie przykładałem do tego wagi, bo w domu nas ojciec, rodzice uczyli mówić mową naszych przodków, czyli ukraińską. A to było takie zdziwienie. Mowa rosyjska. Jest to tak zwany, nie wiem, synonim wschodniego Ukraińca, ale wiemy, jaka to jest przyczyna. Ukraina była wiele lat zasiedlana ruskojęzyczną ludnością z różnych przyczyn. Najważniejszą, ja uważam też taką przyczyną, lata zeszłego wieku 1932-1933, kiedy to Stalin wprowadził sztuczny głód w Ukrainie celem tego, żeby ludzie umierali. I miliony ludzi, Ukraińców, przeważnie tych, którzy mieszkali na wsiach, umarło. Umarło z głodu. W te miejsce byli nasiedlani ruskojęzyczni obywatele z różnych republik radzieckich. Dlatego, no i panie redaktorze, jak ja słyszę Werchowną Radę, gdzie odbywają się różnego rodzaju posiedzenia i zaczynają mówić po rosyjsku, witać po rosyjsku. Oczywiście w tej chwili jest to wszystko już prostowane, ale tutaj serce bolało, jak słyszeliśmy w Ukrainie mowa, która dźwięczy rosyjską. Wracając do tej pomocy, oczywiście mieliśmy masę ludzi, którzy przewinęli się przez naszą organizację, nasze towarzystwo.
A to były osoby, które często musiały tak z godziny na godzinę uciekać, brać to, co było pod ręką i po prostu wychodzić z domu?
Powiem tak, niejednokrotnie widziałem sam osobiście, jak zgłosili się do nas, bo rozeszła się informacja, że w Słupsku jest społeczność ukraińska, mniejszość ukraińska, że mamy swoją cerkiew, że mamy siedzibę związku. To się rozeszło. Więc ludzie zaczęli do nas napływać. Bardzo często widziałem taką sytuację. Stoi kobieta z dzieckiem, czy z dziećmi. Ale przede wszystkim chodziło tu o kobiety. Widać było, że ta kobieta jest w podróży. Widać było. Widać było, że dawno nie korzystali, ja mówię krótko, z łazienki, toalety. Tragedia. W ręku reklamówka, foliowa reklamówka, tam jakieś dokumenty, jakiś batonik, woda. Po chwili, gdy otwierali się tak troszeczkę już bardziej, że można było porozmawiać, bo to jest niesamowita trauma. Dla nich i dla nas też. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. Więc niesamowite przeżycie, ale te traumatyczne. I takich osób to nie były pojedyncze przypadki. Nie, było dużo. Matka stoi z dzieckiem, albo dziecko zadaje pytanie, gdzie jest tato? i nie tylko. Wiele było takich przypadków, o tym też już mówiłem, gdzie dziecko rozmawiało wcześniej telefonicznie z ojcem, a za chwilę już nie ma łączności, już jest wiadomość, że ojciec zginął. W pierwszych dniach wojny wiadomo, także niesamowite przeżycia.
Pamiętam, rok temu rozmawialiśmy tuż po tej napaści Rosji na Ukrainę i pan mówił wtedy, że jest załamany tym, co się wydarzyło, że jest panu strasznie smutno, że giną ludzie. Czy wtedy pan przewidywał, że ta wojna, jeszcze po roku się spotkamy i wciąż będziemy mówili o wojnie, o tym, że wciąż jest niebezpieczeństwo, że ta wojna się jeszcze bardziej rozpali na Ukrainie?
Wie pan, jak to się mówi, nie jestem ekspertem, nie jestem prorokiem, każdy by chciał, żeby
Ale
to
pan ma kontakt ze swoimi znajomymi, pewnie krewnymi i tam pewnie jakoś to się komentuje, tak, na miejscu.
Tak. I najbardziej czuć w rozmowach, jakie rozmawiamy, dzwonimy, jak można z kimś porozmawiać. Oczywiście nie z żołnierzami, tutaj nie, tylko zawsze jest jakaś relacja od rodzin. Wiadomo, że mają tą jeszcze chęć walczyć, ten patriotyzm, że muszą. Nieraz pytamy się, no przecież to już jesteś tak wymęczony, ranny tyle razy. Odpowiedź nieraz jest bardzo krótka. Widzisz, co Moskale robią? Dosłownie w ten sposób. Tylko, że oni, no, czy raszyści, czy orki, jak to tam pogardliwie oni mówią ci żołnierze, widzisz, co oni robią? Naprawdę patrząc w ten telewizor, bo to jest jedyny środek takiego masowego. No i oczywiście media społecznościowe, można wszystko tam znaleźć, wszystkie filmiki przedstawiające. Jest to nie do opisania. Barbarzyństwo, mordowanie i ci, którzy bronią tej Ukrainy, sam mówi, chcesz mieć to w domu u siebie? I dlatego, tak jak panie redaktorze rozmawialiśmy, oczywiście zawsze z tyłu głowy było, że to się szybko skończy, ale realia widzimy. Jest to jedna, miała być, z najsilniejszych armii świata. Ale dalej widzimy, że tam jest jeszcze czym walczyć. Mówię o Rosjanach. Nie wiem, dlaczego są tak zacietrzewieni, żeby tą Ukrainę spalić, zrównać z ziemią, a z drugiej strony mówią, że jest to przyjaźń rosyjsko-ukraińska, przecież prawie, że jednakowymi językami mówimy, a za chwilę dodają, że język ukraiński to jest wymysł, twór i tego typu podobne słowa. Niesamowita hipokryzja, ale mówię jedno, to są ludzie, którzy nie mają żadnych hamulców. Pamiętamy początek wojny, kiedy zdjęcia pokazywały, jak młodzi ludzie, czyli żołnierze rosyjscy, strzelają do ludności cywilnej jak do tarczy. Ja nie wiem, czy im powiedziano, jedziesz pobawić się, postrzelać, wypróbuj swoją broń. Przecież te słynne zdjęcie tego człowieka, już nie pamiętam, to było na wschodzie Ukrainy, kiedy starszy człowiek jechał rowerem i ten z czołgu, to na YouTubie widziałem, ten z czołgu zatrzymał się, otworzył właz, siedział wyszedł roześmiany, mogę powiedzieć, soldat, odpalił, znaczy odbezpieczył broń, strzelił. Pięknym trafem, strzałem, bo cieszyli się z tego, jaki celny strzał, ale człowiek leżał nieżywy obok roweru, a być może rower to jego cały majątek.
Nie był w ogóle groźny, przecież to taki człowiek
nic na rowerze jechał, patrzył.
Może zrobić czołgistą. Proszę powiedzieć, co pan może powiedzieć tym, bo takie głosy też pojawiają się w Polsce, są jakimś marginesem, ale pojawiają się. To nie nasza wojna.
Panie redaktorze, powiem tak, że to jest na porządku dziennym.
A pan się z tym styka?
No oczywiście, to nie nasza wojna, ale jak tu wspomniałem, słowo, że ludność bardzo dużo mówiła mową rosyjską, ale powiem też, że tą sytuację wykorzystali typowo Rosjanie mieszkający w Ukrainie. Oczywiście oni mają paszport ukraiński, ale zapewne faworyzują Putina, a nie Ukrainę, nie Zełenskiego. Mieszkają tam, korzystają. Zauważmy też, ilu tutaj przyjechało też Ukraińców, mają swoje samochody na ukraińskich rejestracjach, ale ja nie mówię, że to jest coś złego, absolutnie. To jest dorobek życia. Każdy z nas będzie pilnował tego, żeby mieć czym żyć, pracować i tak dalej. To jest nasze dobro, na które pracujemy. Jest taka sytuacja, ale spotkałem też wielu ludzi z Ukrainy, którzy tu przyjechali. Jak widzimy kogoś Ukraińca, chcemy przywitać, mówimy sława Ukrainie. To jest nic drożnego, po prostu odpowiada druga osoba herojom sława, czyli bohaterom sława. To jest proste tłumaczenie. Kilkakrotnie zwróciłem się tymi słowami do kogoś, kto mówił mową rosyjską. Odpowiada on mi, ja mu mówię, sława Ukrainii? Da, 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 хорошо, da. i patrzy się na mnie i uśmiecha.
I czuje pan gdzieś tam podświadomie, że to nie jest człowiek, który popiera Ukrainę w tej wojnie?
Dosłownie, dosłownie. I wtedy można powiedzieć te słynne słowa, krew się gotuje. Naprawdę.
Proszę powiedzieć, jak wielu Ukraińców zdołało się tutaj, nie powiem, że zasymilować, bo to dopiero rok, albo aż rok można powiedzieć, ale trochę odnaleźli tutaj swoje miejsce na chociażby na tę chwilę, na moment, kiedy ta wojna się skończy i będą mogli wrócić do siebie, do domu, bo część pewnie planuje powrót, a część mówi, że na razie zostanie w Polsce, poczeka, czy się sytuacja uspokoi. Jak się tutaj czują Ukraińcy w Polsce?
Powiem w ten sposób, że jest grupa ludzi, może i większa, która bez żadnego problemu zaasymilowała się, ale w sensie pobytowym, nie utożsamiania się z narodem polskim, w sensie,
chodzi
że stałem się Polakiem.
Chodzi o to, żeby znaleźć sobie miejsce tutaj do funkcjonowania, tak?
Ja powiem tak, to ludzie byli tak zwane, też użyję tu słowa, zahukani, tak można powiedzieć. Trauma, zahukani, strach i do tego w głowie, co tam w domu się dzieje, bo część rodziny została. Wiele osób pogodziło się z tym, że w ten sposób musi żyć i również też mówi, wrócę, na pewno. Też spotykam takie zdania, przeważnie tu jest dużo kobiet w tej chwili, bo mężczyźni, większość mężczyzn walczy, jest w Ukrainie, w różnych formacjach. Mówi, mimo że po moim domu, gdzieś tam miała dom na obrzeżach miasta, mówi, jest wielka jama, czyli trafiła akurat bomba, nie ma nic. I mówi, wrócę. Ja mówię, no ale tam nie ma nic. Wiem, że nie ma pieniędzy, tylko to, co tu pracuję. Ale i tak, tam jest moja ojczyzna, tam jest moje życie, ja jestem tam wychowana. I to jest właśnie przyjemne. Ale jest też dużo osób, którzy chcieliby zostać tu. Nie pytamy się dokładnie dlaczego. Dlaczego?
Ale to jest wątek bardziej bezpieczeństwa, wątek ekonomiczny?
Chciałem właśnie to powiedzieć. I wątek ekonomiczny, bo jeśli nie mamy do czego wrócić, nie mamy nic, a kiedyś ktoś piękne słowa powiedział, my mówimy, że piękne słowo, pieniądze szczęścia nie dadzą i nie dają, ale jeśli nie mamy tych pieniędzy, panie redaktorze, to w tej chwili nie da się żyć. Musimy coś mieć, pracować, musimy mieć ten spokój. U nas, wie pan, znajduje się ukraińska cerkiew na ulicy Jaracza, pod spodem mamy siedzibę związku, tam mamy cały ten punkt pomocy, do pomochy, jak my to mówimy, gdzie ludzi tam spotykamy. Spotykamy ludzi, którzy przychodzą w niedzielę pomodlić się do cerkwi. Także widać ich w tych oczach, tą tęsknotę za krajem. Nie dziwię się wcale. Niektórzy uspokoili się, bo nawet nie można było dobrze porozmawiać. To była odpowiedź słowem. Mimo, że płynnie po ukraińsku, akurat to byli ukraińskojęzyczni obywatele, ale to odpowiedź była taka sucha, bo cały czas głowa była, czy jeszcze bliscy żyją. Dlatego tu mamy kontakt z ludźmi, bo w naszym punkcie pod cerkwią mamy punkt, w którym uciekinierki z Ukrainy, panie, produkują siatki maskujące, robią okopowe świece, robią pomoc, to są wolontariuszki i ta pomoc trafia do Ukrainy. Także tam jest produkcja, zbieramy różnego rodzaju rzeczy, cokolwiek jest potrzebne do tego, a potrzeby są niekończące. Teraz była akcja szycia maskujących siatek o kolorze białym, dlatego że jest zima. I ja powiem tylko w ten sposób, jeśli mogę skorzystać, że wielkie słowa podziękowania dla osób, które nam pomagają, dla Polaków, tak? Będę za każdym razem to dziękował, gdy zwracamy się z jakimkolwiek apelem, bo jest tego dużo, naprawdę potrzeby, to jest lista nieskończona. Jeśli coś dostajemy za chwilę, można by już prosić o jeszcze. Jak zaczęliśmy szyć, jak dziewczyny zaczęły szyć maskujące siatki, biały kolor. Gdzie zdobyć duże ilości białego koloru? Mamy wojewódzki szpital zespolony w Słupsku. Zwróciłem się do dyrektora, który bez żadnych hamulców, proszę bardzo, ile wam potrzeba. Także dziękuję za takie wsparcie, bo mieliśmy tego bardzo, bardzo dużo, dziewczyny ucieszone, ale powiem tak, śnieg się kończy pomału.
Trzeba robić zielone.
Ale bardzo prosto te prześcieradła, które są wykorzystywane, przeważnie pościel, barwią, bardzo szybko barwią, mamy zielone, brązowe, jakie chcemy, ale jest towar i dlatego można to produkować. A to są rzeczy ratujące życie.
Proszę powiedzieć, uchodźcy pracują?
Zapewne tak. No.
Pan ma kontakt z nimi, więc pan wie, czy pracują, czy nie
powiem
pracują.
Powiem tak, z tymi wolontariuszkami, które mam na co dzień z nimi spotykam się, to tak, nieraz nawet ona, z którą tak najbliżej jesteśmy, w sensie, bo organizujemy teraz obchody rocznicy, to nie są obchody, manifest, meeting taki, na którym chcemy potępić tą wojnę 24, więc muszę mieć kontakt, bo cały czas coś. I proszę sobie wyobrazić, w nocy pracują, czyli rano idą spać. Mam jakiś pilny telefon. Tak, proszę dzwonić, ja się wyśpię kiedyś. Także nieraz...
Pracują wolontarystycznie, ale też pracują zawodowo, no
muszą,
tak?
No bo ja... No to, co powiedziałem, jak żyć bez pieniędzy? Nawet coś sobie kupić.
No pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chce spróbować, czy to prawda. No właśnie.
Dobre słowa.
A ma pan wrażenie, że paradoksalnie przy tym całym źle tej wojny, jej okrucieństwie, bólu, cierpieniu i stracie różnych bliskich osób, to Putin tą wojną zrobił więcej dla pojednania polsko-ukraińskiego niż te ostatnie kilkadziesiąt lat, no bo historia polsko-ukraińska łatwa nie jest.
Nie jest. Oczywiście tutaj ja rozpatruję to w dwóch kontekstach, w odniesieniach do Polski i to, o czym mówiłem o języku ukraińskim, ale tu powiemy o Polakach. Oczywiście papież kiedyś też powiedział piękne słowa, nie żyjmy tylko przeszłością, żyjmy przyszłością, idźmy naprzód. Oczywiście to, co naród polski pokazał dla narodu ukraińskiego, to jest czapki z głów, to jest mało. To tak jak powiedziałem, będziemy zawsze dziękować. Jest to zdanie egzaminu, no nie na najwyższą ocenę, bo tej oceny nie ma, to sięga nieba. Ale widzimy zwykłą, prostą życzliwość ludzką. I to jest najważniejsze. Niech pan sobie wyobrazi nawet samego siebie, z takich naszych przyziemnych spraw. Przyjeżdża nawet rodzina do nas. Nasza rodzina, którą znamy, gdzieś tam dwoje, którego nie widziałem, skaczemy koło niego, żeby tam wszystko, czy ciocia, żeby tam wszystko to ładnie odbyło się. Siedzi dzień, dwa, ale jak już dłużej, to też tak, no...
To jest naturalne zmęczenie materiału.
Tak. A tutaj człowiek nie znał nikogo, nie znał języka. No dobrze, porozmawiamy, ale mówię o Polakach. Wiedzieli, że to jest tragedia. Stoi matka z dzieckiem, nie ma nic, trzeba jej dać gdzieś przespać się, odpocząć, ubrać, zająć się, nakarmić tego, że... I nikt nie pytał się, oddajcie mi pieniądze. Oczywiście jest to uregulowane. Państwo też sprawdziło się. Samorządy, nie będziemy mówić, kto więcej, kto mniej, lepiej, gorzej. Absolutnie. Nikt takiego czegoś nie ćwiczył, ale same przyjęcie emigrantów, tak jak ja mówię, do siebie, do domu, oddanie pokoju, łóżka nieraz swojego, proszę, tutaj będzie wam lepiej. Piękne gesty, no... Dziękować tylko. Dziękować i chylić głowę.
Wyciągniemy z tego lekcję?
Wspólną? Na pewno. Musi.
W piątek będziecie manifestować przeciwko wojnie. Co to będzie za spotkanie?
To jest, jak wie pan, to jest pierwsza rocznica agresji Rosji na Ukrainę. I chcemy zamanifestować nasz sprzeciw. Chcemy zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim. Chcemy wspólnie właśnie na Placu Zwycięstwa z panią prezydent, z oficjalami, z ludźmi, wszyscy, którzy przyjdą z różnymi organizacjami, wyrazić swój sprzeciw. To, co w tej chwili Putin robi, nie wiem, nazywają to już ludobójstwo, genocyd, ale jemu jest chyba jeszcze mało. Oczywiście nie wiem, czy to jakiś skutek da, ale przede wszystkim chcemy dać przekaz tym walczącym, tym ludziom w Ukrainie, że nie są oni sami. Pomagamy, będziemy pomagać. Pomagaliśmy, pomagamy, będziemy pomagać. Pamiętamy o nich. Niech pan, panie redaktorze, w tej chwili dostałem też taką wiadomość trochę wcześniej. Chłopcy, którzy siedzą w okopach, temperatura super minusowa. U nas też jest teraz okres różnych infekcji. Idziemy do domu, poleżymy, nie pójdę do pracy, leki. Co on ma? To, co my mu przyślemy, jakieś leki przeciwbólowe, jeśli trafią, ale do większości nie trafia. Ludzie z gorączką, z grypą, z przeziębieniem, infekcją gardła. Jest to niesamowita tragedia, dlatego próbujemy przekazać takie rzeczy tam, zbiórki, cały czas ludzie przynoszą. I dlatego w tą manifestację, oczywiście też po zakończeniu tej manifestacji, będziemy chcieli spakować samochód, bo przyjeżdża wolontariusz z Bachmutu. Z piekła na ziemi, do którego zapakujemy towar, który zebraliśmy, ile wejdzie do tego samochodu i w nocy on wyrusza. I w nocy on wyrusza, żeby zawieźć, żeby udało się to zawieźć do samego Bachmutu. i zapewne będzie też tam przekaz od nas, że jesteśmy z nimi, że pamiętamy, że jak możemy, pomagamy. Mam nadzieję, że to przyniesie skutek, ale na pewno nie jedno życie ludzkie uratowało. Też dostałem takie pytanie, że robicie świece okopowe. Jak? Ja mówię, zwykła puszka po konserwie, włożony karton, zalany parafiną, woskiem, obojętnie coś, co się spala, jakiś knot z tektury, to ileś czasu się pali. Ale on mówi, no i jak to może uratować życie? Ja mówię, jeśli ktoś prawie za chwilę będzie miał hipotermię, bo siedzi w tym okopie, nogi mu już przymarzają, bo w dzień była temperatura dodatnia, w tej chwili już przychodzi temperatura minusowa, on nie wiadomo ile czasu, zanim stąd wyjdzie. Jeśli zaświeci taką świecę, przynajmniej ma troszkę ciepła. Cokolwiek zagrzać wody, ale chodzi głównie, żeby samemu się ogrzać. Żeby samemu i nie jeden żołnierz powiedział, że bardzo dziękuję za te świece. Ile radości sprawia puszka, dektura, wosk. Radości życia, że żyjemy. To są niesamowite sprawy. Każdy z nas, jak mówiłem, niedawno miał jakąś infekcję, bo jest taki okres, nie wiadomo jak ciepło robimy w domu, żeby się wyleczyć. Czujemy się bezpiecznie. A tam nie. On kończy, troszkę się prześpi, oczywiście na ziemi. Za chwilę stoi znowu w okopie i pilnuje swojej pozycji. Tragedia.
Niesamowite, że o takich sprawach musimy rozmawiać w obecnych czasach. Dariusz Cylupa, przewodniczący Koła Związku Ukraińców w Polsce. Dziękuję panu bardzo za wizytę i mam nadzieję, że ta wojna się szybko skończy i skończy się dobrze dla Ukrainy i dla wolnej Europy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze.